W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jaką w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Panie Jezu Chryste, prosimy Ciebie o to, aby przyszedł do nas Duch Święty, aby napełnił nas swoim światłem, napełnił nas mądrością Ducha Świętego, abyśmy właściwie poznali Słowo Boże, abyśmy to Słowo wprowadzili w nasze życie. Niech słowa Ewangelii według świętego Mateusza staną się światłem na ścieżkach naszego życia. Prosimy, aby przez lekturę tej Ewangelii Kościół w Polsce się odnowił, aby odnowiło się myślenie i patrzenie na świat i na chrześcijańskie życie. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc witam Was, moi drodzy, na drugich zajęciach związanych z poznawaniem wprowadzenia do Ewangelii według świętego Mateusza. Moi drodzy, zasada, o której też już mówiłem na naszym ostatnim spotkaniu. Spotkania te traktuję tylko jako wprowadzenie. To nie jest nauczanie werset po wersecie całej Ewangelii. Bo wtedy rzeczywiście, jak miałem teraz spotkanie ze szkołą ewangelizacji, gdzie poznawaliśmy Ewangelię według świętego Jana, to zaledwie na 15 wersetów 30 minut, nie? To wiecie dobrze, że nie dałoby rady tego wszystkiego zrobić w krótkim, takim wyliczonym czasie. A wakacyjna szkoła biblijna tym się charakteryzuje, że ten czas jest taki krótki, że jest to czas wakacyjny, że ma to być pomoc dla ewentualnie dalszej samodzielnej lektury. Ja tylko przypomnę, że na ostatnim spotkaniu było szeroko rozumiane wprowadzenie, że zobaczyliśmy Ewangelię według świętego Mateusza jako Ewangelię ucznia Jezusowego, jednego z 12. Zobaczyliśmy tego ucznia, który jest zakorzeniony w tradycję Izraela. Zobaczyliśmy tego, który nosi w swoim sercu miłość do Izraela i pragnie, żeby jego rodacy rozpoznali i zobaczyli kim Jezus jest. To jest to realne, żywe pragnienie. To jest ten bogaty świat Starego Testamentu. To jest świat cytatów Starego Testamentu. To jest świat aluzji do Starego Testamentu. To wszystko w tej Ewangelii znajdujemy. No i świadomość tego, że jest to Ewangelia pierwszego Kościoła. Że jest to ta Ewangelia, która była umiłowana, która była ulubiona przez pierwotny Kościół. No i dzieli się tych 7 części: wprowadzenie, prolog, zakończenie i tych 5 wielkich ksiąg. I ten schemat, który się pojawia: najpierw czyny Jezusa, a potem jego słowa. 5 fragmentów, 5 części o czynach Jezusa. I w komentarzu do tego potem są te słowa, nauki, kazania, które Pan Jezus wygłosił. Moi drodzy, ten prolog, który dzisiaj chcemy zrobić wprowadzenie, to są 2 pierwsze rozdziały tejże Ewangelii. Moi drodzy, to jest tak, że w literaturze fachowej te 2 pierwsze rozdziały nazywają się Ewangelia dzieciństwa. Czyli to jest taka część, na którą zwraca uwagę na ten najwcześniejszy okres życia Jezusa Mesjasza. I warto wiedzieć, że tylko Ewangelia Mateusza i tylko Ewangelia świętego Łukasza mają te dwie po te dwa rozdziały, które nazywają się Ewangelią, nazywają się Ewangelią dzieciństwa. I na to warto zwrócić uwagę. Kiedy patrzymy do tej Ewangelii dzieciństwa, kiedy otwieramy w ogóle Ewangelię według świętego Mateusza, rozpoczynają ją następujące słowa. Oto rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Te słowa, które tutaj widzimy, to są słowa, które noszą w sobie kilka aluzji. Ta pierwsza aluzja związana jest z tym, że możemy tutaj zobaczyć to rodowód, oto genealogia, oto księga początków, oto coś, co się rozpoczyna. Jeżeli sobie otworzymy Księgę Mojżesza pierwszą, czyli otworzymy sobie Księgę Rodzaju, to, moi drodzy, znajdujemy tam takie słowa w 5 na przykład rozdziale. Oto dzieje potomków Adama. I oto dzieje początków, oto coś się rozpoczyna. Nie? I to jest potem to na początku Bóg stworzył. Czyli oto tutaj mamy ten rodowód w znaczeniu oto początki, można powiedzieć oto ziemskie początki i tutaj Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, to słowo Chrystusa jest szczególnie ważne. Dlatego, że jest to słowo już, można powiedzieć, tytułu Jezusowego. Jezus jest Mesjaszem i autor Ewangelii, Mateusz, on pisze jako człowiek wierzący. On pisze jako człowiek, który miał wiarę. Jeśli weźmiecie sobie i zobaczycie na ten spis tych tekstów, które z tej strony tutaj są, Chrystus u Mateusza, to proszę zobaczyć, na przykład pojawia się takie słowo, Mateusz 27:17. Widzimy? Przedostatni tekst. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat, którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? To Chrystus, nie? Chrystus. I na dole, 27:22, rzekł do nich Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Czyli proszę zobaczyć, nazywa Mesjasz, to nie znaczy, że jest Mesjaszem. Natomiast tutaj, w tym pierwszym zdaniu, dla Mateusza jako autora jest oczywiste, że on podaje ziemskie początki, że on podaje ziemskie początki Jezusa, który jest Mesjaszem. I teraz, kochani, no niesamowicie ważne, następne dwa określenia. Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Te dwa imiona to są tytuły mesjańskie. To są tytuły, które pokazują przynależność Jezusa. Że oto Jezus jest synem Dawida. Jeśli jest synem Dawida, to przynależy do królewskiej linii Dawidowej. Jeśli jest, przynależy do królewskiej linii Dawidowej, to znaczy nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że jest tym, na którym się wypełnia obietnica, którą otrzymał król Dawid. Druga księga Samuela, 7 rozdział, tak jak żeśmy sobie nieraz już na szkole biblijnej przy psalmach mesjańskich, żeśmy sobie o tym mówili. Ale to jest, moi drodzy, ogromnie ważne, bo zobaczycie później, że Jezus jest nazywany, mówi, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus, syn Dawida, to znaczy Jezus, który jest w tej królewskiej linii Dawidowej. Ten, który ma prawo, żeby zasiadać na tronie Dawidowym. Ten, który ma prawo być tym, który kieruje, któremu władza w Izraelu się przynależy. Ale kiedy patrzymy dalej, to drugie określenie, rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama, pojawia się drugie określenie. I to drugie określenie pokazuje nie tylko przynależność Jezusa do narodu wybranego, ale pokazuje coś więcej. Proszę zauważyć, jeżeli syn Abrahama, to co jest związane z potomstwem Abrahama? Oczywiście, moi drodzy, musimy no ci, co mają Biblię oczywiście, to otwórzcie sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, Księgę Rodzaju, 12 rozdział. I to już wszyscy wiemy, co jest w 12 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia. Rodzaju, przepraszam bardzo. To mamy historię powołania ojca naszego Abrahama. I tam są, proszę zobaczyć, takie słowa. Czytam od pierwszego. Pan powiedział do Abrama: zostaw twoją ziemię, dom twój i dom twego ojca, idź do kraju, który ci wskażę. Uczynię cię wielkim narodem. Będę cię błogosławił, uczynię sławnym. Będziesz błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie będą błogosławić, a tym, którzy tobie źle życzyć będą, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie otrzymają błogosławieństwo ludy całej ziemi. Oto jest ten, który otrzymuje misję przekazać błogosławieństwo. Dla kogo? Dla wszystkich, dla ludów całej ziemi. I teraz, jeżeli słyszysz to, że Jezus jest synem Abrahama, to słyszysz to, że Jezus jest tym, przez którego błogosławieństwo ma przejść na ludy wszystkiej ziemi, na ludy całej ziemi. I to, wiecie, kochani, to ten syn Abrahama, on zostaje potem uzupełniony, jak na samym końcu Ewangelii, 28 rozdział, otwórzcie sobie ten tak zwany wielki nakaz misyjny, on się tutaj będzie pojawiał. I Jezus potem mówi, werset 18 czytam i 19. Jezus podszedł do nich, powiedział: otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie ich, aby zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Oto Jezus ma taką moc, że tę misję przekazania błogosławieństwa dla innych narodów daje przez służbę apostołów. Daje przez służbę swojego Kościoła. Mamy więc, moi drodzy, jedno zdanie. A zobaczcie, że jest to zdanie, można powiedzieć, ono mi, wiecie, przypomina taki dojrzały winogron. Że to jest jedna kiść, ale zobaczcie, każdy element, każda kulka w tym winogronie to jest jak gdyby odrębny owoc. I teraz, jak on jest w całości, ten winogron, to on jest piękny i on, te pojedyncze kulki, może by, one też są smaczne, ale nie mają tego czegoś, tego widoku, tego piękna, jakim jest w takim żółciutkim, dojrzałym winogronku. I to jest ten obraz. To jest to jedno, jedyne zdanie, które wprowadza nas w prolog, które wprowadza nas w rodowód Pana Jezusa. I teraz, kiedy my patrzymy, moi drodzy, na ten rodowód, na tych 17 wersetów, to musimy mieć świadomość tego, że rodowód jest... To trzeba mieć świadomość, że Ewangelia, także ten prolog, Mateusz pisał to do ludzi, którzy wyrastali z tej samej kultury. On pisał do ludzi, którzy patrzyli w tym samym kierunku. To jest, moi drodzy, tak, jak ludzie wychowani w dzisiejszym świecie, młodzież, wasi synowie, córki, wnuki, to oni hasło Gra o Tron albo jakiś tam domy z kart czy coś, to oni to wszystko łapią, te wszystkie aluzje. Ja się pewniej czuję, że klasyk mówił kiedy w brzuchu pusto, głowie w groch z kapustą, nie? Czyli mi bardziej Zagłoba przemawia do mnie i to jest klasyczne, ale to powoduje, że my czytając po tych 2000 lat, my musimy ciągle pamiętać, wierzący Żyd pisze do Żydów, pisze do tych, którzy to rozumieją. I pisze za pomocą takiego gatunku, który jest zrobiony, który jest gotowy. Moi drodzy, byłem swego czasu wikariuszem w parafii Opatrzności Bożej w Poznaniu na Piątkowie. I tam, moi drodzy, mieliśmy takie różne biblijne też spotkania. I na jedno ze spotkań przyszła profesorowa, żona jednego z profesorów, która, słuchajcie, zrobiła genealogię do roku 1220 któregoś. Miała, rzeczywiście pochodziła z takiej rodziny i można było tę genealogię przejść. I ona rzeczywiście, jak ja to widziałem, pokazywała, że to tak szło. Ten miał tego, ten miał tego, ten miał tego, ten miał tego. Natomiast Ewangelia Mateusza ma swoją genealogię i patrzysz na nią i mówisz, że są 3 razy po 14 pojawia się określenie. Dlaczego 3 razy po 14? No, wydawać by się mogło, że znowu nasze myślenie, że genealogia to powinno być jeden po drugim. A tutaj się nagle okazuje, że jest po dziadku wnuk. Z pominięciem ojca. Że się nagle pojawiają kobiety. Że jeden okres od Dawida do zburzenia świątyni jerozolimskiej to jest gdzieś od roku 1000 do roku 586. To jest jeden okres czasu, jest 14. Potem od 586 do zakończenia przesiedlenia babilońskiego to był 538. I tam też jest 14. A potem jeszcze ten ostatni po zburzeniu, po przesiedleniu Jerozolimy. To jest znowu krótki czas. To jest znowu do czasu Jezusa 500 lat. Ponieważ ta genealogia, biblijne genealogie, one miały za zadanie pokazać przynależność człowieka do danej rodziny, do danego rodu. Zadaniem tego nie chodziło o pokazanie, jak wyglądał ród. Moi drodzy, widzimy cel? Ta pani profesorowa miała cel przedstawić wszystkich przodków. Natomiast celem tego rodowodu nie jest pokazanie wszystkich przodków, tylko pokazanie, że Jezus przynależy do tej rodziny Dawidowej. Że Jezus jest prawowiernym, prawdziwym synem Dawida. Natomiast sam przebieg linii, czy to będzie syn, czy to będzie wnuk, to jest coś dodatkowego. Jakby to jeszcze, moi drodzy, wyjaśnić, to będzie o tyle trudne dla nas, ale damy sobie radę. Czasami to jest tak, że w naszym sposobie myślenia mówimy, że to jest ty nie jest od Kowalskich. I mówiąc, że jest od Kowalskich, to mówimy o dziadku, o pradziadku, mówimy o rodzinie. Ja jestem z Miarów. Michał Miara, mój dziadek, był kowalem prawdziwym. Miał swoją kuźnię. Widziałem, jak konie podkuwał. Ale ten z Miarów był też mój kuzyn, Michał. I on miał tego samego dziadka. A
Ale jego ojciec był milicjantem. Z miarów.
I to w tym naszym Gronowie, w tej wiosce, to są ci z miarów, to są odmiary. I ci odmiary to byli i Bogdana, i Zośki, i Marysi, i Stefy. To były dzieci mojego dziadka Michała i Jadwigi Miarów. Czyli proszę zobaczyć, przepraszam, że tak dużo o tym mówię, ale to pokazuje, żebyśmy nie myśleli, że błędy są w tym. Że ten rodowód jest niepełny, bo nikogo to nie interesowało wtedy zrobić rodowód, żeby wszystkich wymienić po kolei. Nie. Inny był cel. Pokazać wybranych tych i pokazać Jezusa w tym kontekście, że jest najważniejszy, że należy do rodziny Dawida. I teraz, kiedy już chyba raz czy dwa razy wam o tym wspominałem, musimy pamiętać o tym, że ten żydowski sposób czytania, żydowski sposób pisania, że on jest troszkę bardziej różny niż nasz. Te czternastki, które się tam pojawiają, wcale nie są przypadkowe. Bo te czternastki zwracają szczególną uwagę znowu na Dawida. Bo tutaj Państwo macie w tej karcie pracy, mamy trzy grupy pokoleń po 14, nie? I teraz zobaczmy, imię hebrajskie Dawida składa się z trzech spółgłosek. Właściwie to jest D, Wał, czyli Dalet, Wał, Dalet. Bo pismo hebrajskie nie jest pismem samogłoskowym, tam są tylko spółgłoski. Samogłoski dodano w VI, VII wieku. Czyli imię Dawid jest zapisane za pomocą trzech liter. To jest D, Wał, Dalet, Wał, Dalet. I teraz każda literka w alfabecie hebrajskim ma swoją wartość numeryczną. I teraz, jeżeli patrzymy, Dalet ma 4, Wał ma 6 i drugie Dalet ma znowu 4. 4 dodać 6 jest 10, dodać 4 jest 14. I teraz mamy szyfr. 14 pokazuje nam kogo? Dawida. Tak. Że to w tym rodowodzie chodzi o Dawida, żeby pokazać, że ten, który w tym rodowodzie jest, że on jest rzeczywiście związany z Dawidem. Że on rzeczywiście jest Dawidowy. I teraz bonus dla wytrwałych słuchaczy. Popatrzcie, cztery palce. Te cztery palce to są cztery sposoby, żydowskie sposoby czytania Biblii. Pierwszy jest najprostszy. To jest pszat. Czyli prosty. To, co my nazywamy czytanie, tłumaczenie historyczno-kulturowe. Rames. Drugi sposób. To jest, szukamy połączenia pomiędzy poszczególnymi wyrazami. Szukamy, sprawdzamy, co je łączy ze sobą. W jakich kontekstach występują. Potem jest trzeci poziom. Drasz, midrasz. Tutaj często wchodzą w grę skojarzenia. Próbują łączyć. Aha, to jest z tym. Jakieś opowiadanie. No dobrze, niech to będzie jakaś nauka, jaka z tego wypływa. I ostatni to jest sod. Czwarty. Tajemniczy, mistyczny. I tu wchodzą liczby. Na przykład, jeżeli
wartość jakiegoś słowa jest tak, jest 14 i pojawiałyby się inne słowa, które mają w swym korzeniu 14, to co robi kabalista? Sprawdza, jaka jest z nimi łączność. Sprawdza, co je łączy. I teraz, moi drodzy, rabini mówią, że pierwszy poziom jest, powiedzmy, dla dzieci. Drugi poziom jest dla trochę dla starszych. Trzeci poziom jest dla mędrców. A o czwartym poziomie mówią, czterech rabinów weszło do ogrodu. Na ten poziom czwarty. Jeden zwariował, drugi stał się heretykiem, trzeci stał się przestępcą, tylko jeden. Jeden to umiał zrozumieć. Bo, moi drodzy, to jest, jak słuchałem kiedyś wykładów na ten temat, to widziałem, słuchajcie, no, kilka liczb i wtedy to matmę trzeba lubić, nie? Różne, kto normalnie lubi matematykę, nie? No, żart oczywiście, ale kochani, dlatego tutaj tylko pokazałem wam, co, bo my, dzieci Boże, no nie złapiemy, nie rozumiemy tego. No tak, tylko że wiesz, jak czytamy słowo, nie, my Boże dzieci jesteśmy, Boże biedacy, ale po to robię to wprowadzenie, żebyście wy nie mieli dylematu, żeby nie mówili, że tu jest błąd, że tutaj patrzymy do pięcioksięgu Mojżesza i do innych ksiąg Biblii, widzimy, że to nie jest jeden po drugim. Potem jeszcze inny zrobi, porówna Ewangelię Łukasza, rodowód Łukasza z Mateuszowym i powie, tam jest aż 77 imion. Co zrobić? Z uśmiechem na twarzy odpowiedzieć. No przecież ten jest rodowód Józefowy, a ten Łukaszowy to przypisują, że jest Maryjny, nie? No ale ale znowu ta sama zasada. Chodzi o główną, pokazanie głównej myśli. I teraz to jest szczyt tego, to co najpiękniejsze, kochani. To ten rodowód pokazuje czytelnikowi, że Jezus jest częścią Starego Testamentu. Że historia Starego Testamentu to jest historią Jezusa. I teraz patrzysz na tych różnych łotrów, którzy tam się pojawiają. Patrzysz na tego całego Manassesa, na tego zbójnika Jechoniasza i tych wszystkich innych drani, którzy nie kochali Boga. Ty, Jezus, to wchodzi. Rahab, prostytutka w rodowodzie Pana Jezusa. Juda, który ze swoją... No, synową, i dwóch chłopczyków się poczęło, nie? Ty, Jezus, to wchodzi i to jest jego historia. Zobaczcie, jak to uderza we wszelki determinizm. Że wyrodna jakaś rodzina, taka... Nie. Jest może w takiej, przepraszam, wyrodnej, popapranej rodzinie. Jak wchodzi Duch Boży, wchodzi Dziecko Boże, wchodzi Jezus i tam ta linia przekleństwa zostaje odłamana. Nie ma jej. Bo jest, i to jest dlatego tak mocno tutaj wystąpili nasi biskupi przeciwko, wiecie, tym grzechom pokoleniowym. Pamiętacie, kilka lat, może ze dwa lata temu nawet jakiś dokument tutaj nasi biskupi, konferencja wystawiła. Że trzeba mieć odwagę. Tak, są wśród naszych przodków niegodziwcy. Ale kiedy przychodzi życie, od kiedy Jezus wchodzi, zaczynają się dziać dobre rzeczy. Jezus nie wyrzeka się swojej historii. I dlatego Jezus jest całkowitym, stuprocentowym Żydem. Mówiąc tak kolokwialnie, nie znasz. On się przyznaje do historii Izraela. I on jest częścią tej historii. I on jej nie musi zmieniać tam w przeszłości. Tylko dzisiaj on wchodzi w tę historię i, moi drodzy, on wchodzi w tę historię i przynosi życie. I teraz zobaczcie, o tych mykach tego rodowodu już wam mówiłem. Wspomniałem kobiety. Te, które są, zobaczcie, tutaj wspomniane, to oczywiście jest Tamar, Rahab, Rut, żona Uriasza. No, jest czysta jedna. Jest Maryja. I teraz zobaczcie na chwilę do tego 16 wersetu. Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Maryi, która urodziła Jezusa zwanego Chrystusem. Tutaj jest kolejne miodzio. Tutaj jest, moi drodzy, kolejna rzecz dla nas bardzo ważna. Bo zobaczcie, co było do tej pory, nie? Ten był ojcem tego, Azor ojcem Sadoka, Eliud ojcem Elazara, Jakub ojcem Józefa. I powinno być Jezus, syn, albo Józef, ojcem Jezusa. Nie. Nie. Tu zostaje powiedziane, że Józef jest mężem Maryi, z której cudowne poczęcie, bez chłopa. Tu jest to dziewicze poczęcie Mesjasza. On nie ma ojca ziemskiego. To jest, słuchajcie, to jest skarb. To jest perełeczka. To jedno tutaj malutkie zdanie. To cała ta druga część, te narodziny Jezusa od wiersza 18 do 25, to jest właściwie, można powiedzieć, midrasz. To jest rozwiązanie tego jednego zdania. To jest pokazanie, jak to wszystko zafunkcjonowało. Jak to wyjaśnić, że mąż Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Czyli zobaczcie, nie chodzi nam o, znowu Mateuszowi nie chodzi o jakiegoś Jezusa, tylko chodzi o tego, który był znany, tego, o którym mówiono, że to jest Mesjasz, że to jest namaszczony, że to jest pomazaniec. I teraz to, na co zwracamy uwagę, wchodzimy w drugą część. Pamiętamy, że bramą do wersetów od 18 do 25, tą bramą jest werset 16. Czyli wyobraźmy sobie w ten sposób, że werset 16 daje pewne twierdzenie, czy opisuje rzeczywistość. Natomiast te wersety od 18 do 25, one stanowią uzasadnienie. Pamiętacie na matematyce dowody matematyczne, że było jakieś twierdzenie, była jakaś teza i tą tezę trzeba było udowodnić. I potem było taki napis, co należało dowieść, albo to w starych czasach tak uczono, że ten wywód trzeba było przeprowadzić. I tutaj mamy coś tego samego, coś podobnego. I to, na co zwracam uwagę, to jest, patrzcie, że to jest ta wizja Józefowa. Że tu, w tym opowiadaniu, Józef gra pierwsze skrzypce. I teraz luknijcie jeszcze raz do wiersza 16, bo tam jest pięknie powiedziane: Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Maryi. Kochani, tutaj zawsze mówię mężatka. Maryja jako mężatka. W naszej potocznym mówieniu my tylko mówimy Maryja dziewica. Królowa. A biblijnym określeniem Józefowa, można by powiedzieć. Mężatka. I to wszystko, z czym to małżeństwo jest związane, to tutaj to zostaje to pokazane. I teraz, żeby było, moi drodzy, jasne, to każda z tych pięciu części, które się dalej pojawią, czyli to z Józefem, magowie, którzy się pojawią, pojawi się ucieczka do Egiptu, pojawi się rzeź niemowląt i powrót z Egiptu, to, moi drodzy, każde z tych pięciu fragmentów koncentruje się wokół cytatu z Biblii. To na to zwróćcie uwagę, że tam wszędzie jest, pojawi się jakiś werset biblijny jako pewne uzasadnienie albo odwołanie. I to będzie nam potrzebne, żebyśmy zrozumieli że Mateusz wykorzystuje Biblię do uzasadnienia. Dlaczego? Bo mówi do ludzi Biblii. Mówi do ludzi Starego Testamentu, mówi do Żydów. I mówi do chrześcijan żydowskiego pochodzenia, którzy, pamiętacie, też potrzebowali czego? Umocnienia, ugruntowania. Którzy też potrzebowali wsparcia. I teraz, jaki tutaj jest, moi drodzy, tekst? Kiedy, tak jak mówiłem, wiecie, że mam pokusę wszystko dokładnie omówić, nie? I muszę pilnować siebie, żeby tylko wam wytyczne dawać. Mianowicie, zobaczcie, ten tekst, który się tutaj pojawia, to jest ten tekst z księgi proroka Izajasza. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I teraz, żeby znowu zrozumieć, to trzeba przyjąć. No, musicie mi to na słowo uwierzyć, albo sami je wygooglować i sobie przeczytać, że zasada żydowskiego cytowania Pisma Świętego była inną zasadą niż my. My to robimy. Pamiętacie, ja mówiłem wam, że społeczeństwo, do którego była zaadresowana Ewangelia, to było zmemoryzowane. To było to społeczeństwo, które pamięcią się posługiwało. Pamiętacie, ja to mówiłem przy budowie, że budowa musiała być Mateusza tak przejrzysta, żeby ją łatwiej było zapamiętać. Zgadza się? I teraz weźcie pod uwagę, że pisanie było albo na papirusie, albo często pisane było na tym, na tych glinianych różnego rodzaju tabliczkach. I teraz, kochani, zakładając, że ludzie pisali do ludzi, którzy znają Biblię, nie, jak się pisze cytat czy fragment cytatu, to się go pisze w całym kontekście. Czyli ja wiem, że jak przeczytasz ten fragment, jak my czytamy jedno zdanie, bo wy już znacie Biblię, bo po szkole biblijnej jesteście, ale, kochani, nie zawsze z cytatu mamy dobre wejście w cały kontekst. Ja tylko przypomnę, jak trudnym dla nas jest ten tekst: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ten tekst mesjański, opis męki Pana Jezusa. Ale kto był na szkole biblijnej, na tym poziomie, gdzie żeśmy psalmy mesjańskie omawiali, to ja wyraźnie mówiłem, że tam w drugiej części tego psalmu jest uwielbienie Boga. I to, że Jezus wypowiedział tylko jedno zdanie, co zapisał Mateusz czy ewangelista, to nie znaczy, że tam nie było innych słów. Kiedy tutaj Mateusz pisze, żeby wypełniło się słowo, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel, to jest tylko wrzutka taka. Czyli normalna rzecz, to jest wtedy ten moment, kiedy do Achaza przychodzi prorok Izajasz i on mówi: słuchajcie, domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się mnie, że naprzykrzacie się mojemu Bogu? Dlatego Pan Bóg sam da wam znak.
Oto dziewica pocznie i porodzi syna, nazwie go imieniem Emanuel. Śmietanę i miód on będzie spożywał. I zanim chłopiec nauczy się odróżniać dobro od zła, zostaną pokonani królowie, którzy jak te dwie ledwo co dopalające się gałązki, tlące się, których się obawiacie. To i my wymiękamy, nie? No wymiękamy. Bo wartość dowodową nie ma tylko ten cytat. Tylko ten cytat w całym kontekście. I teraz, jeżeli patrzymy, to jeszcze znowu przypomnienie z poprzednich zajęć. Pamiętacie, mówiłem o tym, że co nam wskazuje na znajomość pisma hebrajskiego, języka hebrajskiego przez psalmistę, przez ewangelistę? Mówiłem o tym, że przytaczał cytaty ze Starego Testamentu w wersji Septuaginty, ale powiedziałem też, że były teksty, które tłumaczył niejako sam, bezpośrednio. I teraz, kiedy my tutaj mamy ten tekst, jest to akurat przekład Septuaginty, to pojawia się tutaj takie słowo oto dziewica. To jest słowo greckie partenos, stwierdzające wprost kobieta, która nie współżyła z mężczyzną. Tekst hebrajski ma do użytku alma. Młoda, niezamężna kobieta. Wybaczcie, zakłada się, że nie miała jeszcze współżycia. I teraz, kiedy patrzymy do tekstu hebrajskiego, to widzimy, że ta pewna niejednoznaczność została przez tłumaczy Septuaginty rozwiązana w taki już, żeby nie było dyskusji. Żeby już nie było żadnych wątpliwości. Że to jest partenos, że to jest dziewica. I w tym momencie możemy, patrząc na całą tę scenę, która tutaj zostaje przedstawiona, my możemy zrozumieć dramat Józefa. My możemy zobaczyć dramat Józefa, który nie jest ojcem fizycznym dziecka, które jest w łonie Maryi. I on tego nie rozumie. I dlatego jest potrzebny anioł, który przychodzi, anioł, który mu wyjaśnia, anioł, który mówi, z Ducha Świętego jest. I teraz, moi drodzy, bo to jest ważna zasada, dla Żydów wierzących w Jezusa i dla Żydów niewierzących w Jezusa, to, że anioł przyszedł, to wiecie, dla kogo jest ważne? Dla gojów. Dla nas. Bo słuchajcie, dla Żyda najważniejsze było to, co było w piśmie. I dlatego Mateusz musiał poprzeć. Ta nie wystarczyła wizja anioła. Dlatego potrzebne jest świadectwo Pisma, że Pismo mówi o dziewiczym poczęciu Mesjasza. I to jest istota. Nawet gdyby, przepraszam za wyrażenie, przyszedł legion aniołów Bożych, od Michała ukochanego zaczynając, to proszę sobie wyobrazić, dla normalnego Żyda na nas by to może zrobiło wrażenie. A dla normalnych Żyd by popatrzył, no dobra, zobaczymy, co ojciec Mojżesz na ten temat mówi. Kochani, my, no przepraszam za wyrażenie, my jesteśmy przyzwyczajeni do cudowności. I to na nas, no kręci nas to. No tak lubimy widzieć znak, cuda. To wszyscy szli za Jezusem. Ale widzieli znaki. Okej, wszystko prawdziwe. Ale kiedy chodziło o sprawdzenie, to gdzie sprawdzali? piśmie, gdzie magowie musieli być utwierdzeni. Moi drodzy, kiedy oni przyszli, szukali króla żydowskiego, to gdzie oni go mogli znaleźć? No musieli im powiedzieć, idźcie do Betlejem, w Betlejem judzkim, tam jest. Bo tak powiada Pismo. I w tym momencie otwiera się dla nas zupełnie często nieznany świat. Mówię z całą świadomością nieznany świat. Mogę na chwilę ten twój... O, moi drodzy, ponieważ większość z nas przez cały czas komuny jeszcze wszyscy byliśmy wychowywani na pojedynczych, na Nowym Testamencie. Jeszcze może niektórzy spośród was mają cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie. To było u księdza Dąbrowskiego taki przekład. Jedyne, co komuniści wtedy pozwalali też wydrukowywać. I dlaczego ja mówię, że my zaczynamy, jak wychowani jesteśmy tylko na Nowym Testamencie, i to zaczyna się ta historia i ona jest dla nas zupełnie czasami niezrozumiała. Bo jak ten rodowód, o którym ja mówię, czy ta sytuacja z Izajaszem, to są dla nas, to nie jest część naszej historii. To właśnie dlatego, moi drodzy, ja zacząłem ileś dziesiąt lat już temu, zacząłem mówić ojciec Mojżesz. Zacząłem mówić ojciec Dawid. Żebyśmy my poczuli, że to jest nasze. Że to jest nasze dziedzictwo. Że przez Jezusa my mamy w tym uczestnictwo. Że to jest nasza historia. Że to nie jest tylko historia tamtych Żydów. I dlatego mamy całości i dlatego patrzymy tutaj i to widzimy tego Józefa, widzimy tego, który się szamocze, ale widzimy też Józefa, do którego przychodzi anioł i potem to słowo komentatora, a wszystko stało się po to, aby spełniło się słowo przekazane przez proroka. Czyli mamy, kochani, istotę lektury Starego Testamentu. Nasza chrześcijańska lektura Starego Testamentu na tym polega, że ujmujemy Stary Testament według klucza zapowiedź, wypełnienie. Tam przyjmujemy, że są zapowiedzi. Tu szukamy wypełnienia. Oczywiście, kochani, to wypełnienie nie zawsze jest, czy nie zawsze będzie związane tylko z osobą Jezusa. Bo widzimy te zapowiedzi dotyczące Izraela. Powrotu w 48 roku wypełniły się. Widzimy, że wypełniły się obietnice, czy wypełniają się, że pustynia stanie się ogrodem. Ale kochani, ważna myśl, zapowiedź, wypełnienie. Ten klucz daje nam Mateusz. I to powoduje, że ja mogę powiedzieć, widziałem, jak wypełnia się Pismo, bo Jezus czynił cuda. Bo Duch Święty przychodzi. Czyli mogę powiedzieć, na moich oczach, na naszych oczach dzieje się wypełnienie Pisma. Bo to zrobił Jezus, od Jezusa. I dlatego Józef jest tym, który doświadcza, o którym się mówi, jako tu jest, jako pierwszy. Jako ten, który zostaje przez anioła wprowadzony w tajemnicę Bożą. Ale Mateusz to przekazuje i mówi, a było to po to, żeby wypełniło się Pismo. Mamy więc, zobaczcie, ten drugi obraz
który się tutaj pojawił. Pierwszy, 16 werset w rodowodzie. Potem drugi obraz, to jest ten komentarz, kiedy patrzymy na sytuację Betlejem, kiedy patrzymy na sytuację narodzin Mesjasza, to odkrywamy tutaj kolejny obraz. Odkrywamy obraz mędrców, którzy przychodzą. Odkrywamy ludzi, którzy szukają Mesjasza. Ludzie, którzy szukają króla. Ludzie, którzy chcą mieć władcę. Ludzie, którzy chcą znaleźć. Ujrzeliśmy jego gwiazdę. Ujrzeliśmy. Ja tutaj tak na to zwróciłem uwagę. Zobaczcie, droga do wiary w Mesjasza. Poszukiwanie, analiza znaków przyrody, wędrówka, spotkanie z ludem Boga. Odpowiedzią jest w Biblii słowo. Spotkanie z Mesjaszem, pokłon, dary, powrót do domu zupełnie inną drogą. Kiedy patrzymy sobie do tego fragmentu, to odkrywamy kolejną odsłonę, którą przynosi nam Mateusz. Proszę, zobaczcie, widzimy człowieka, który posiada wiedzę. Herod. Człowieka, który posiada władzę. Herod. Człowieka, który według ludzkich kategorii można powiedzieć jest panem życia i śmierci. Dalej, człowieka, który jest blisko, bo jest pod pachą, bo ma 11 plus minus, 11 kilometrów z Betlejem jest do Jerozolimy. 11 kilometrów, kochani. Jest tak blisko, a zarazem mentalnie jest tak daleko, że ci 1000 kilometrów przyszli i oni doszli. A on, będąc tak bliziutko, nie doszedł. I teraz pojawia się owa gwiazda. To jest ta gwiazda z Księgi Liczb, z proroctwa Balaama. Wchodzi gwiazda z Jakuba. To jest to światło. To jest ten znak, który pozwala, że mędrcy, że magowie rozpoznają Mesjasza. On ich prowadzi w drodze. Ale proszę zauważyć, co jest potrzebne, żeby doszło do spotkania. To jest potrzebne słowo i potrzebne jest uwierzenie temu słowu, kochani. Uwierzenie temu słowu. I tego się musimy trzymać. Oni uwierzyli w końcu temu słowu. I teraz jeżeli spojrzymy sobie, weźmy do tego proroka Micheasza, moi drodzy. To jest jeden z 12 proroków mniejszych. A prorocy mniejsi zaczynają się od Ozeasza. Tak gdzieś w połowie proroków mniejszych, już nawet za Jonaszem umiłowanym zresztą. No i mamy 5 rozdział, dobrze? I teraz czytam, a ty Betlejem Efrata, tak małe jesteś wśród ludzkich osiedli, z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu. Jego początki sięgają praczasu i dni wieczności. Czy, moi drodzy, wy widzicie, co jest w tym pierwszym wersecie? Gdybyście mi powiedzieli, że jest tylko zapowiedź miasta, to bym na egzaminie ulał. Bym powiedział, nie można tak mało, bo tam jest przecież mowa o boskim pochodzeniu Mesjasza, bo jest jego początek, sięga praczasów i dni wieczności. To jest ten, który będzie władał w Izraelu. Królewskie miasto Betlejem. Królewskie miasto. Miasto króla Dawida. Miasto, które rzeczywiście jest tym wybranym miastem. I teraz
to, co może znowu zaskoczyć, czy to, co może zdumiewać, to jest, zobaczcie, że w tym czasie jesteśmy, no to jest gdzieś no, czwarty rok przed naszą erą. Zobaczcie, że tyle lat od czasów Micheasza było w tym przekonaniu, że była pamięć o tym proroctwie. Że oni wiedzieli, gdzie szukać. Kochani, widzicie to? Bo to nie jest tak, jak król im powiedział, gdzie się ma narodzić Mesjasz, to oni zebrał uczonych, kapłanów, gdzie się ma narodzić, a oni mu odpowiedzieli w Betlejem. Czyli to, proszę, to widać we wszystkich Ewangeliach, że wśród Żydów ta wiedza o przyjściu Mesjasza, ona była. To był czas rzeczywistych, o realnych i prawdziwych oczekiwań. I kiedy przychodzą ci ludzie ze wschodu, zobaczcie, tutaj jest mowa, że król Herod przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Dlaczego, moi drodzy, zwracam waszą uwagę na to słowo przeraził się? Ponieważ, dlaczego, że król przeraził się? Bo oni króla szukali. Ale dlaczego cała Jerozolima się przeraziła? Bo według kronik historycznych, według kronik Józefa też Flawiusza, i moi drodzy, Herod był genialnym budowniczym. Herod był człowiekiem, który rozbudował cudnie świątynię w Jerozolimie. Ale był, moi drodzy, człowiekiem podłym. Do tego stopnia był po prostu człowiekiem, który miał fobię, że utraci władzę. On był tak podejrzliwy. Nie wiem, no my tego Heroda najczęściej kojarzymy z tych szopek wszystkich, nie? Że on czasami jest taki złośliwy, ale głupi nawet jest, nie? A on nie był głupi. On był po prostu, on się bał, że utraci władzę. To był człowiek, któremu można powiedzieć, geniusz budowlany. Słuchajcie, to był też geniusz w tym, żeby w sojuszu z Rzymianami on rzeczywiście chciał zdobyć dla siebie tą całą Judeę po to, żeby uczynić siebie dziedzicem Hasmoneuszy. Oczywiście wiecie, że Hasmoneusze to byli Machabeusze. To jest ta historia biblijna na pierwszym poziomie szkoły biblijnej. I teraz on się wrzenił, bo on był Idumejczykiem. Idumejczycy to było na południe od Izraela plemię, które w II wieku zostało siłą zjudaizowane. To znaczy Hasmoneusze dali do wyboru albo obrzezanie, albo podcięcie gardła. Także to była jedna z nielicznych sytuacji, kiedy masowo ktoś został pozyskany do judaizmu. Wbrew. To był przymus. Chazarzy zostali pozyskani pokojowo, to była ich decyzja. Ale to już jest epoka chrześcijańska. Natomiast Idumejczycy, to oni zostali przymuszeni. I teraz jeden z władców idumejskich ożenił się chyba z Mariamme, z jedną księżniczką od Hasmoneuszy, no i w ten sposób uczynił się trochę dziedzicem tej linii. I moi drodzy, ta obsesja była taka, że Oktawian August powiedział, że lepiej być świnią w chlewie Heroda niż jego synem. Bo czek swoich synów, moi drodzy, takich akuratnych. Najpierw wysłał ich do Rzymu jako podzastaw. Oni tam byli kształceni. Kiedy wrócili, det. Ukochaną żonę. Teściową. Kolejnego syna. Mój drodzy, bo dlaczego o tym mówię? Bo to jest to przerażenie. Bo ludzie wiedzieli, że jeżeli się ten chłop zdenerwuje, jeżeli on się pójdzie w ten lęk cały, w tą fobię, w tą obsesję, to może się krew czy mówiąc kolokwialnie, jucha może się po całej Jerozolimie polać. I polała się w Betlejem, tam, gdzie byli dzieci. I teraz o tym też za chwilę będę mówił, a tutaj tylko tak rzucam, moi drodzy, że to zabicie dzieci hebrajskich to pasuje w psychikę. Bo Herod nie miał miłosierdzia. Bo jak on ty zabił swoich ukochanych chłopców, bo się bał, że za wcześnie sięgną po jego władzę, to co dla niego było zabić gdzieś 10-15 dzieci? Bo w tamtym rejonie tyle gdzieś tych dzieciaszków mógł zabić. To dla niego nie był problem. I dlatego tutaj to, kochani, to przerażenie się pojawia. No, to co możemy zobaczyć w tym kolejnym fragmencie, kiedy magowie, mędrcy przychodzą do Jezusa, to jest, zobaczcie, tutaj jest werset 11. Gdy weszli do domu, ja już tutaj to nie raz wam mówiłem, ale w tym gronie może to już nie jest szubka. To już nie jest betlejemska grota. Tylko to już jest dom. Bo my mamy, wiecie, Czech Króli, no to do żłóbka. Ja już to też historię opowiadałem, ale raz miałem, nie raz, ale naradziłem się parafianom w Gostyniu. Jeszcze byłem na pierwszej swojej parafii, wiecie, byłem taki gorliwiec, że wszystko chciałem biblijnie zrobić, nie? I pierwszą rzecz, jaką udało mi się przeforsować, to jest gwiazda. Dopiero 6 stycznia się pojawiła nad tym, nie? Nie nad grobem, tylko nad żubeczkiem, nie? Żadnych króli nie było tam. Dopiero 6 się pojawili, nie? No i wtedy tak naprawdę trzeba byłoby tą całą szopkę wek i zrobić jeszcze jeden dom, nie? Bo to już jest, moi drodzy, od czasu narodzin mogło minąć plus minus 2 lata. Skąd wiemy? Bo Herod kazał wybić dzieci do lat 2. Czyli my nie wiemy, ile czasu Pan Jezus był w żubeczku, w betlejemskiej szopce. Faktem jest, że wiemy już, że gdy mędrcy przyszli, to oni przyszli i weszli z nim do domu. Weszli do jego domu, zobaczyli dziecko z jego matką Maryją. Zobaczcie, pomilczenie jest o Józefie, nie? Nie ma wspomnianego. Jest wspomniana tylko matka. Oczywiście znowu jest tutaj aluzja. Ożenił się z Maryją, z której urodził się. Ta jego matka to jest zwrócenie uwagi na to, że on jest synem Maryi, że z Maryi się urodził. My dzisiaj mówimy bez udziału mężczyzny. To jest taka delikatna tutaj aluzja. I w tym momencie pozwólcie, że pokusę tłumaczenia dalej zostawię tej części do waszego studium i przejdziemy teraz do kolejnej części. To jest część, moi drodzy, kiedy się pojawia ucieczka do Egiptu. I tutaj napotykamy, moi drodzy, jeden z najbardziej trudnych fragmentów. Ten fragment wcale trudno nie wygląda, ale jest jeden z najtrudniejszych. Zobaczcie, werset 15. Pozostał tam aż do śmierci Heroda. Tak spełniło się słowo Pana napisane przez proroka. Jakie to jest słowo? Z Egiptu wezwałem mojego syna. W takim razie otwieramy księgę proroka Ozeasza, 11 rozdział. Oczywiście tu już pamiętamy, że jest to też, wspominałem, jeden z tych proroków mniejszych, ten, który rozpoczyna całą historię. O!
To jest piękny tekst.
Czytam. Umiłowałem Izraela, gdy jeszcze był dziecięciem. I z Egiptu wezwałem mojego syna. Im więcej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i bożkom, palili kadzidła. A przecież to ja uczyłem chodzić Efraima. Brałem ich na swoje ramiona. Oni zaś nie poznali, że troszczyłem się o nich. Moi drodzy, to jest jeden z takich najbardziej przejmujących fragmentów, kiedy Bóg odsłania swoje serce, płacze nad niewiernością swojego ludu. Tego tekstu nie można, tak wiecie, normalnie czytać, nie? Bo to jest, tutaj macie otwarte serce Boga. I z tego, moi drodzy, fragmentu potem przychodzi: przecież ja uczyłem chodzić Efraima, brałem ich na swoje ramiona, oni zaś nie poznali, że troszczyłem się o nich, pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, który podnosi do swojego policzka niemowlę, schylałem się ku niemu, aby go nakarmić. Nie powróci do ziemi egipskiej, lecz Asyria będzie jego królem, bo nie chcieli się nawrócić do mnie. O kim mówi ten cały fragment? O Izraelu. O ludzie Bożym. Zgadza się? Jest to przejmujące słowo. Umiłowałem, gdy był dziecięciem, z Egiptu wezwałem mojego syna. I zobaczcie to malutkie zdanie. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Zostaje przez Mateusza odniesiony do kogo? Do Jezusa. My, wychowani na tym tekście, mówimy, no ale przecież czy Mateusz miał prawo wyrwać z kontekstu cytat? Zgadza się? Jest wyrwany z kontekstu? Jest wyrwany z kontekstu. I on go odnosi do Pana Jezusa. Gdzie jest rozwiązanie? Podpowiadam. Cztery poziomy czytania Pisma. Bo teraz, kochani, słuchajcie, ja ilekroć czytam ten tekst Ozeasza, on mnie zawsze tak, ja muszę lekko, wiecie, dojść do siebie, bo to jest to słowo zawsze mnie dotyka, ono zawsze tak, bo pokazuje, to jest jedno z tych miejsc w Biblii, w którym widać ojcowskie serce Boga. Wiecie, takie otwarte. I ja wiem, że my jesteśmy wychowani na sercu Pana Jezusa. Ja wiem, że kochamy serce Pana Jezusa i modlimy się. Ale Biblia też mówi o ojcowskim sercu Boga. I kiedy czytam takie słowa jak to, to widzę ojcowskie serce Boga. Jest mi łatwiej wyobrazić sobie to odczucie. Dlaczego? Dlatego, że otwarte serce Jezusa zostaje włócznią po śmierci, na znak śmierci. Natomiast tutaj przychodzi komentarz, przychodzi słowo Ojca, który otwiera i pokazuje, co jest w Jego sercu. I teraz, kiedy my wracamy do tego naszego Ozeasza, do naszego Mateusza,
I kiedy my widzimy, zastanawiając się nad tym, w jaki sposób, dlaczego Mateusz to zrobił, dlaczego wyciągnął akurat ten cytat. Czytałem, moi drodzy, właśnie wyjaśnienie, że Jezus w swoim życiu, tak jak pokazuje go ewangelista Mateusz, jest szczytem Izraela. Jest upersonifikowanym Izraelem. Przypomnę wam tylko, może nie. Nikt z was nie był na wyjeździe biblijnym, gdzie żeśmy księgę Eksodus stosowali, studiowali. Przypomnę w takim razie, albo dla tych, którzy czytali, że w 4 rozdziale drugiej księgi Mojżesza jest nazwane, Bóg mówi, synem moim pierworodnym jest Izrael. Bóg nazywa w Starym Testamencie swojego Izraela jako swojego syna. I teraz Jezus, Mesjasz, jest tym Synem Bożym z natury. I teraz co się dzieje? Historia Jezusa, jeżeli patrzymy na nią przez Ewangelię Mateusza, jest jak gdyby historią Izraela. Jest w pigułce pokazana historia Izraela. Bo patrzycie, dziecko Mojżesz ocalone, dzieci hebrajskie wrzucane do wody, giną. Ocalony Mojżesz. Dzieci hebrajskie zamordowane przez Heroda. Ocalony Jezus. Mojżesz wybawca. Jezus wybawca. Potem Izrael na pustyni. Jezus na pustyni. I w tym momencie to jest to, że Mateusz, mając natchnienie od Bożego Ducha, to jest ten sens pełniejszy. On zrozumiał, że może, to jest ten remes, co mówiłem, ta wskazówka, którą on zrozumiał, że ten tekst może przedstawić jako proroctwo dotyczące Jezusa, jego pobytu w Egipcie. Bo Jezus poszedł do Egiptu jako wygnaniec, jako uciekinier. Ratował swoje życie. I jeżeli oczywiście zobaczycie Józefa, tego naszego męża Maryi, to od razu sobie przypomnicie innego Józefa, egipskiego. I przypomnicie sobie, do jednego Józefa mówił przez sny, drugi Józef wyjaśniał sny. Kochani, Stary Testament i Nowy. Jedność. Kochani, jedność. I dlatego macie przed sobą całą Biblię. Dlatego ją studiuję. Tak pokazuję wam tylko. Rzucam wam to, żebyście tak zakosztowali, pomlaskali trochę. Powiedzieli, to jest nasze. W to chcemy wejść. I dlatego tutaj jest, pojawia się, zabierz dziecko i jego matkę. Znowu, jego matkę, nie? Nie twoje dziecko, nie? Tylko zabierz dziecko i jego zostań, aż dam ci znać. Herod będzie szukał dziecka, żeby je zabić. I udał się do Egiptu. Ten Egipt, moi drodzy, znowu, jak patrzymy do Biblii, to widzimy, że Egipt jest miejscem ucieczki. Ojciec Abraham schronił się w Egipcie, kiedy był głód. Józef przyjął swych braci w Egipcie, gdy był głód. Jeroboam, ten pierwszy, który uciekł za czasów Salomona do Egiptu. A pamiętacie, jak Jerozolima miała być w 586 roku zburzona? Gdzie uciekali, dokąd uciekali Żydzi? Do Egiptu, w Elefantynie, tam przecież świątynię sobie zbudowali nawet. Egipt jako miejsce ucieczki, ale zarazem to miejsce ucieczki, w którym trzeba się liczyć, że to, nie, że to jest dom niewoli. Dlaczego dom niewoli? Bo tam są bożki, idole. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Przecież jak dziećmi byliście i babcie was, czy rodzice uczyli dekalogu, to jak to się wypowiadało, to człowiek mówił, ziemia egipska, co to jest? Dom niewoli, to jest coś strasznego. I teraz zauważcie, Egipt w tym momencie staje się tym domem ocalenia, ale z tego domu przychodzi obietnica, z tego domu się wyjdzie. Z tego Egiptu wyjdziesz, aż zginie niebezpieczeństwo, jakie powoduje Herod. I teraz kolejna scena, tym razem tutaj już ta krótka scena związana z rzezią niemowląt. Zabić dzieci do lat 2 stosownie do czasu, o którym dowiedział się od mędrców. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Jeremiasza. I tam jest też opis, moi drodzy, u proroka Jeremiasza, jeżeli sobie zobaczymy ten 31 rozdział. Proszę was, otwórzcie. Jeremiasz to jest wielki prorok. To jest na pewno przed naszym przyjacielem Ozeaszem, za Izajaszem, 31. I to też jest, moi drodzy, przejmujący bardzo tekst. Tak mówi Pan, w Rama słychać głos skargi, gorzki płacz. To Rachela opłakuje synów, nie daje się pocieszać po stracie swoich dzieci. Tak mówi Pan, powstrzymaj swój głos od szlochu, od łez Twoje oczy, bo Twój trud będzie wynagrodzony, Twe dzieci powrócą z kraju wroga. Mamy więc moi drodzy, tutaj to takie słowo, Rachel, żona Jakuba, matka Józefa, od którego wywodzą się plemiona należące do Królestwa Północnego. Jej płacz odnosi się do niewoli asyryjskiej w 721 roku. W czasach Jeremiasza ten płacz był odczytywany z powodu deportacji plemion południowych, które były wywożone do Babilonii, gdyż Rachel była także matką Beniamina, którego ziemie należały do królestwa judzkiego. Mamy więc, moi drodzy, kolejny cytat pokazujący straszne cierpienie. Mamy cytat, który pokazuje ból i tragedię, która spotyka lud Boży. Tamta tragedia w przeszłości, niewola asyryjska, niewola babilońska. Tutaj przychodzi ta tragedia związana ze śmiercią dzieci hebrajskich. Czyli zobaczcie, mamy to doświadczenie tutaj już końca. Doświadczenie, że no Jezus, który jest w miejscu ocalenia w Egipcie, w miejscu ziemi życiodajnym, w miejscu, gdzie powinno być życie, Ziemia Święta, jest Herod, który zadaje śmierć. I teraz, moi drodzy, ostatnia scena prologu. To jest ta scena, kiedy Józef otrzymuje wskazówkę, kiedy Józef otrzymuje znak, żeby powrócił do ziemi izraelskiej. Wraca, moi drodzy. I teraz pojawia się drugi tutaj z królów, pojawia się drugi władca Archelaos, starszy syn Heroda Wielkiego i jego czwartej żony Maltake.
Ona była Samarytanką, był urodzonym bratem Antypasa. Moi drodzy, urodził się gdzieś tam około roku 27 przed naszą erą. I moi drodzy, to co jest najbardziej takie niezwykłe, to jest, że początkowo nie był przewidywany na następcę swojego ojca. Wyczytałem w informacjach, że dopiero w VI Testamencie, dzięki temu, że nie był taki gramotny, moi drodzy, nie zagrażał władzy Heroda, ale był nie mniej okrutny niż Herod. Moi drodzy, tamten był mądry budowniczy. Miał w sobie jakąś taką pasję też budowania. A ten był, moi drodzy, trzeba by było powiedzieć, że był człowiekiem okrutnym, takim, jak to się mówi, był takim mściwym i despotycznym. Też tam był człowiekiem, który się nie przejmował i tam w rodzinie taką nieczystość też, takie współżycie ze swoimi żonatymi krewnymi. Był człowiekiem, który rzeczywiście był niegodziwym. Moi drodzy, w VI roku naszej ery został zesłany do południowej Galii. W VI roku. Także człowiek, który tutaj się zostaje wspomniany, to pokazuje nam, dlaczego Józef nie pozostał w Judei, w Betlejem, tylko poszedł do Galilei i zamieszkali w Nazarecie, który był domem rodzinnym Maryi. Dlatego, bo ten Archelaos to był też taki okrutny człowiek. I teraz to miasto Nazaret, tutaj się pojawia, moi drodzy, będą go nazywać, tak spełniło się słowo przekazane przez proroków, będą go nazywać Nazarejczykiem. Znowu mamy małego myka. Bo proszę zauważyć, jaka jest liczba proroków? Pojedyncza czy mnoga? Przez proroków. Liczba mnoga. Czyli zobaczcie, tam było wszędzie. Albo to był Izajasz, albo to był Jeremiasz, albo był Ozeasz. A tutaj nagle się pojawiają prorocy. I teraz znowu jest, moi drodzy, jest potrzebny mały, taki, możemy sobie powiedzieć, taki malutki, zobaczcie, maluczki myk. Ponieważ samo słowo Nazaret poza Nowym Testamentem się nie pojawia. W Starym Testamencie nie ma miejscowości Nazaret. Ale jeżeli sobie zobaczymy, moi drodzy, w języku hebrajskim występuje określenie Necer. Necer, od czego potem może pochodzić nazwa miejscowości Nazaret. Necer to znaczy gałązka, różdżka. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Potem, moi drodzy, u Jeremiasza i u Zachariasza pojawia się określenie odrośl. Czyli to nie jest dokładnie to samo słowo, co Necer. Necer, ale jest to samo znaczenie. Czyli nazwany będzie Nazarejczykiem, to znaczy nazwany będzie odroślą, nazwany będzie gałązką. Od nazwy ta miejscowość nosi swoją nazwę od gałązki. Czyli znowu widzimy gra skojarzeń. I żeby było jeszcze lepiej, pierwsi chrześcijanie, Żydzi dzisiaj mówią o nas, Nocrim, Nazarejczycy. Tak, Nocrim. Czyli my jesteśmy Nazarejczykami. My jesteśmy od tej gałązki. Łapiecie to? 15 rozdział. Nasz ołtarz. Ty. Nasz ołtarz. Winna latorość. A już tu wiach. Jestem szczepem winnym, wylatorośnam. To my te gałązki w tym noc, z tego nocenne cer. My wyrastamy z tej jednej gałęzi. To wszystko jest. To wszystko tu jest zapisane. I dlatego to tylko jest prowadzenie. Żebyście zobaczyli, jak warto studiować. Pierwszy to jest prolog. Co z tego wszystkiego? No, to w ramach prowadzenia to właściwie powinienem was zostawić tylko i powiedzieć teraz dalej badajcie. No i mówię, dalej badajcie. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli w tym fragmencie. Są też rzeczy, które możemy wykorzystać do jakiejś takiej naszej aktualizacji. To jest przebudowa naszego myślenia. Historia biblijna Starego Testamentu jest moją historią. To jest moje dziedzictwo. Przyznaję się do niego. Jestem częścią tej rodziny przez Jezusa. Bo jestem gałązką. Jestem gałązką zaszczepioną w tym necer, w tej odrośli, jaką jest Jezus. Dalej, proszę zobaczyć, z dziedzictwa jestem od tych magów. Bo tam są poganie, którzy przychodzą i oddają cześć Mesjaszowi. Powołanie moje jest, mówię, nasz chrześcijan, jest powołaniem do tego, aby oddawać mu cześć. Jesteśmy tymi, którzy mają oddawać mu cześć. Pojechali do Jerozolimy po to, żeby oddać mu cześć i złożyć dary. Ocalić Jezusa. Mężczyzna i kobieta, matka i ojciec. Maryja i Józef. Ocalić Jezusa. Patrzę teraz na was, rodzice. Ocalić wiarę naszych dzieci. Czasami trzeba uciec. Czasami trzeba uciec. To może znaczyć, że mój chłopiec czy moja dziewczynka nie we wszystkich zajęciach muszą brać udział. Może tak być. Może tak być, że gdzieś coś będzie chciało zabrać wiarę twojemu dziecku. Zabrać mu Jezusa. Zobacz, Józef nie wahał się ani jednej minuty. Nocą myk. Zobacz, to tak jest. To widzę jako zastosowanie, jako aktualizację tego Bożego Słowa. I niech, moi drodzy, to wystarczy, ale mała prośba, żebyście sobie z tego Ozeaszka, ten 11 rozdział, żeby sobie jeszcze raz tak go na spokojnie przeczytać, żeby pomyśleć o tym, jak Bóg patrzy na Izraela, żeby popatrzeć
pomyśl, jak Bóg patrzy na te swoje żydowskie dzieci. I żydowskich starców i wszystkich. Żeby pomyśleć troszeczkę, z taką ostrożnością wypowiadać różne potem takie słowa na ten lud Boży izraelski. Bo pomyśl sobie, jak twój tata niebieski, Abba, jak on patrzy na tego twojego brata Żyda. To, moi drodzy, tyle. Amen.